Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
W dzisiejszym wydaniu audycji Od starożytności do wieczności witam Józefa Tomasza Jurosa, chirurga z zawodu, historyka z zamiłowania, prezesa Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi.
Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Panią redaktor.
Wiem, że zainteresowanie historią zrodziło się, gdy jako dziecko przysłuchiwałeś się opowieściom swoich dziadków i starszych krewnych.
Tak, wtedy słuchałem tego jak bajek, legend, a z czasem okazało się, że te bajki i legendy mają odzwierciedlenie w naszej historii. Nie tylko Śląska, ale także historii Polski, historii Prus i Europy. Wszystko to zawdzięczamy naszej hucie, która im bardziej ją poznajemy, tym bardziej przekonujemy się, że była jednym z bardzo ważnych elementów w czasie rewolucji przemysłowej, elementów, który wpływał na przemysł nie tylko śląski, ale także przemysł w Królestwie Polskim, przemysł w Prusach, a jak się okazuje także czasem w bardzo dalekich zakątkach Europy.
Dziś i w kolejnej audycji porozmawiamy o Twoim najnowszym odkryciu dotyczącym Ślązaków w Europie i w Polsce. Historie, o których nam opowiesz, wydarzyły się na przełomie XVIII i XIX wieku. Kogo dotyczą?
Pod koniec XVIII wieku przybył do nauki w naszej hucie Franz, a jak potem się okaże także Franciszek Moritz. Młody chłopak, kilkunastoletni, pewnie trafił do naszej huty, dlatego że jego stryj był faktorem, czyli takim człowiekiem od sprzedaży w naszej hucie, trafił do nauki zawodu hutniczego. Szybko okazało się, że chłopak ma wybitny talent, jeżeli chodzi o rysowanie, ale także projektowanie i wymyślanie nowych rozwiązań. Wysłano go w celu sprawdzenia jego umiejętności do Gliwic w czasie, kiedy Bajldon i Wedding, wcześniejszy dyrektor naszej huty, budowali nowoczesną hutę w Gliwicach. I oni już po kilku miesiącach odesłali go z powrotem do Ozimka, nie tylko potwierdzając jego umiejętności, ale także nakazując, aby został nauczycielem rysunku w miejscowej ozimeckiej szkole przemysłowej. Patrząc na jego późniejsze dokonania, widać, że przed rozpoczęciem nauki pracy w naszej hucie musiał zdobyć gruntowne wykształcenie.
I musiał mieć mistrza, bo sam niebawem został mistrzem budownictwa hutniczego.
Tak. Tak, z pewnością jego mentorem był właśnie Wedding. Możemy tak sądzić choćby po tym, że kiedy Wedding przenosił się do Berlina, aby tam budować nową odlewnię, pozostawił w Ozimku altanę, swoje miejsce wypoczynku, właśnie Moritzowi. Widać, że mimo różnicy wieków przyjaźń między nimi była głęboka. Natomiast zasługi Moritza dla Ozimka są naprawdę bardzo rozległe. Zaczniemy od takich najistotniejszych dla mieszkańców, to fakt założenia parku hutniczego. Parku hutniczego, który w XIX wieku był miejscem rekreacji nie tylko mieszkańców Ozimka, ale także przybywających gości. Tam było 20 kilka pomników, które były poświęcone różnym ważnym wydarzeniom, ale także ważnym dla hutnictwa ludziom, między innymi hrabiemu von Reidenowi, czy Karstenowi, to słynny hutnik, autor wielu podręczników, z których studenci korzystają jeszcze dzisiaj. Ale oprócz tych, powiedzmy, takich przyziemnych dokonań, trzeba powiedzieć, że zaprojektował cały szereg zakładów hutniczych i dla huty w Ozimku, między innymi zakład filialny w Dębskiej Kuźni, ale także dla huty w Zagwiździu, gdzie kilkanaście zakładów hutniczych fryszerni zaprojektował od A do Z, rozpoczynając od układu wodnego, od napędu do urządzeń, poprzez koła wodne, budynki i wszelkie urządzenia, walcownie, młoty czy piece fryszerskie z dmuchawami, więc pod tym względem był absolutnie wyjątkowy.
A czy ma coś wspólnego z produkcją karabinu?
Właśnie, kiedy w 1809 roku generał pruski Scharnhorst, wiedząc o zakazie produkcji broni przez Prusy, bo Prusy wtedy były pod panowaniem Napoleona, szukał miejsca na ukrycie produkcji karabinów dla armii pruskiej, wskazano Ozimek pośród lasów, Nigdy Francuzi tu nie dotarli, w związku z tym było to doskonałe miejsce. I właśnie Moritzowi powierzono budowę zakładu produkcji karabinów i on ten zakład wybudował w miejscu, w którym dzisiaj znajduje się siedziba naszego Muzeum Hutnictwa. Ten zakład zaprojektował od początku do końca, zaprojektował koła wodne, budynki, ale także urządzenia. Te urządzenia były tak doskonałe, między innymi wiertarki do rozwiercania rów karabinowych, czy szlifierki do szlifowania tych rów, czy maszyny do wykuwania bagnetów. One były tak doskonałe, że potem Huta Maapanew produkowała te urządzenia dla innych zakładów zbrojeniowych w Europie.
Powierzono mu też zaprojektowanie mostu we Wrocławiu, tylko że chyba nic z tego potem nie wyszło.
Praca Moritza w Ozimku to był okres, kiedy rzeczywiście produkcja mostowa była jednym z bardzo ważnych elementów produkcji Huty Maapanew. On uczestniczył w budowie mostów dla Parku Królewskiego w Charlottenburgu, nawet dla Petersburga, gdzie pojechał osobiście. Podróż była związana nie tylko z tym mostem, ale także z, powiedziałbym, szpiegostwem przemysłowym. Dlatego, że francuscy technolodzy budowali hutnictwo w okolicach Petersburga. I on to chciał po prostu obejrzeć i podejrzeć.
To jakiś nowy wątek. O tym nigdzie nie przeczytałam.
Tak, no niestety podręczniki historii na ten temat jeszcze milczą, ale myślę, że przebijemy się z tymi informacjami, bo to są rzeczywiście odkrycia ostatnich lat. Natomiast rzeczywiście z Karlem Schinklem przystąpili do konkursu na budowę bramy i mostu Oławskiego na Fosie we Wrocławiu. Stare mury i stare bramy zostały przez wojska napoleońskie rozebrane i trzeba było po wojnach napoleońskich nowe budować. I oni wystąpili z projektem odlania tej bramy i mostu z żeliwa. Projekt jest fantastyczny, mamy go w swoich zbiorach. Niestety ten projekt dla rajców wrocławskich był za drogi, nigdy nie został zrealizowany.
Co robił Franz Moritz w Koblencji? Opowiesz nam po chwili przerwy.